Wszystkie przepisy na to i regulacje i praktyka dotychczasowa była taka, że dotyczy to wyłącznie tak zwanego teatru europejskiego. Czyli jeśli sojusznicy europejscy zostaną zaatakowani w ramach NATO, Stany Zjednoczone, no i wszyscy uczestnicy NATO pomagają sobie, ale wyłącznie na teatrze europejskim. Porozumienie było całkowicie nie na rękę Izraelowi, ponieważ uniemożliwiało rozbicie, o czym marzyli przywódcy Izraela, rozbicie Iranu, unicestwienie go polityczne, gospodarcze i militarne. Amerykanie gwałtownie uszczuplają swoje zasoby militarne. Co więcej, zaczynają szukać tychże rakiet wśród swoich sojuszników. Stąd też te przecieki, że proponowali Polsce, żeby jedna bateria rakiet przeciwlotniczych Patriot została oddelegowana na Bliski Wschód. To są gesty trochę rozpaczliwe. Dla nich wygraną jest przeciąganie maksymalne konfliktu, wciągnięcie w zdestabilizowanie gospodarki światowej w sposób maksymalny. Co więcej, zdestabilizowanie Amerykanów przez wyczerpanie ich z jednej strony militarnie, no bo zasoby rakiet się kurczą, a z drugiej strony finansowo.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Drodzy Państwo, dzisiaj wielka zmiana, otóż mamy nowe studio. Od dzisiaj wszystkie odcinki Historii Realnej, zarówno live'y, jak i odcinki z gośćmi, będą nakręcane w salonie Lantre w warszawskiej fabryce Norblina. To jest nasze nowe studio. Nie, daliście się nabrać. To oczywiście prymy aprilisowy żart, ale jest coś na rzeczy, bo często będziecie mogli mnie tutaj spotkać. Chciałbym ogłosić oficjalnie, że Lantre, autoryzowany dystrybutor sprzętu Apple, będzie w roku 2026 naszym oficjalnym partnerem technologicznym. Także kciuk dla Lantre, jest to naprawdę rewelacyjny sklep, w którym możecie kupić w rozsądnych cenach najfajniejszy sprzęt marki Apple i to od ręki. Bardzo Wam polecam Lantre. Lantre już od pewnego czasu, powiem Wam nieoficjalnie, zaopatruje Historię Realną w cały niezbędny sprzęt. Kamery, telefony, laptopy i wszystkie inne super gadżety, dzięki czemu możemy dla Was nadawać kolejne live'y i prowadzić kolejne rozmowy z naszymi gośćmi. Także kciuk dla Lantre. W Historii Realnej otwiera się nowy rozdział. No dobrze, to jesteśmy już z powrotem w naszym stałym studiu, czyli u mnie na poddaszu. Coś nowego, drodzy Państwo. I jeszcze dodam, że Lantre ma specjalny kod dla widzów Historii Realnej, Historia 100, czyli 100 zł zniżki przy zakupie za minimum 1999 zł. Także jeszcze raz witamy nowego partnera technologicznego Historii Realnej, czyli Lantre, jak Apple to Lantre. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie znajdziecie w opisie pod tym filmem i oczywiście o kodzie rabatowym. Polecam naszą księgarnię internetową historiarealna.pl, gdzie czekają na Was książki naszych gości. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie, bo działamy dzięki Wam. No i oglądajcie nasze live'y o 12. A moim i Państwa gościem jest pan Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, korespondent na tych terenach. Bardzo serdecznie Pana witam w Historii Realnej.
Dzień dobry. Były korespondent.
Jak się, to jest jak jazda na rowerze. Jak się raz z korespondentem na Bliskim Wschodzie, to się już zawsze jest. Oczywiście żartuję. Mamy mnóstwo rzeczy do omówienia. Wojna chyba wchodzi w finalną fazę. Trump drze koty z europejskimi sojusznikami, o czym dzisiaj będziemy mówili. Ale chciałbym pana zapytać najpierw o rzeczy najważniejsze. Czy oglądał pan wczoraj mecz Polska-Szwecja?
Nie, nie miałem czasu, bo oglądałem wydarzenia z Bliskiego Wschodu. Nie dało się rozdzielić.
Widzi pan? To mam właśnie na myśli, kiedy mówiłem, że jest pan cały czas tam na Bliskim Wschodzie. Nie fizycznie, ale cały czas żyje pan tymi wydarzeniami. To chcę panu powiedzieć, że mecz był dobry, ale przerżnęliśmy 3-2.
No, Niestety.
No dobrze. Okej, to zacznijmy może od wielkiego konfliktu, który się zarysował wokół wojny w Iranie. To znaczy mamy bardzo mocny wpis Trumpa, w którym Trump dosyć nieprzyjemny sposób mówi do swoich sojuszników, jeżeli chcecie olej, to się, przepraszam, ropę naftową z cieśniny Ormus, to sami sobie ją weźcie. Proszę pana o komentarz.
No to jest ten komentarz, który właśnie nas przygotowuje do licznych opcji. Jedną z tych opcji jest wygaszenie konfliktu z Iranem, ogłoszenie, że było to zwycięstwo, ponieważ została zniszczona marynarka wojenna Iranu, zostały zniszczone siły rakietowe, zbombardowane zostały istotne instalacje, zabici zostali ważni przedstawiciele reżimu teherańskiego. W związku z tym cele zostały osiągnięte, a jeśli chodzi o cieśninę Ormus, jak już kilkakrotnie prezydent Trump o tym mówił, to tak naprawdę Amerykanie stamtąd nie biorą ropy naftowej ani gazu i to jest problem Europejczyków i Azji. Krótko mówiąc, ci, którzy są zainteresowani, powinni sami wysłać tam okręty wojenne, żeby eskortować tankowce. A skoro nie wysyłają, bo już odmówili to w zeszłym tygodniu, to już ich problem, że nie mają ropy naftowej. Zresztą prezydent Trump oświadczył i zresztą w tym swoim wpisie na platformie społecznej powiedział, że jeśli chcecie, to bo brakuje głównie paliwa lotniczego, to mamy pełno tego paliwa i możecie kupić i paliwo, ropę naftową i gaz w Stanach Zjednoczonych, więc nie ma żadnego problemu. A co będziecie chcieli z zaopatrzeniem, to wasz problem. To jest jedna z opcji. Zresztą tą opcję powtórzył minister wojny, czyli minister obrony, Pete Hegseth, który w wywiadzie dla Al Jazeera, dla kanału arabskiego telewizji, konkurenta, że tak się wyrażę, stacji BBC, powtórzył te same tezy, twierdząc, że główne właśnie cele operacji będą osiągnięte w ciągu tygodnia lub dwóch, no i potem należy rozważyć, czy prowadzić dalej wojnę, czy też wycofać, czy też zakończyć ją już zwycięstwem.
No właśnie, tylko jeszcze chciałbym podrążyć temat tego gigantycznego rozdźwięku pomiędzy aliantami amerykańskimi w Europie, bo trochę ta historia dla mnie, proszę mnie poprawić, to jest trochę taka, ja podpaliłem budynek, ale wy go gaście, ja narozrabiałem, ale wy posprzątajcie. I jest jeszcze w tym wszystkim jakaś taka nieprawdopodobna arogancja. Może ja przeczytam całego tego tweeta dla pana i dla tych widzów, którzy nie czytali. Leci on tak. Wszystkie te kraje, które nie mogą dostać paliwa lotniczego z powodu zamknięcia cieśniny Ormus, jak Wielka Brytania, która odmówiła zaangażowania się w dekapitację Iranu, mam dla was sugestie. Po pierwsze, kupujcie od USA, no więc biznesik jest do zrobienia, mamy go pod dostatkiem, a po drugie, zdobądźcie się na spóźnioną odwagę, udajcie się do cieśniny i po prostu weźcie ją sobie, czyli ten olej. I będziemy musieli zacząć uczyć się walczyć o siebie. USA nie będą już tam, by wam pomagać, tak jak wy nie byliście tam dla nas. Iran został w zasadzie unicestwiony, trudna część została wykonana. Idźcie i weźcie sobie własną ropę. Tu jest tyle aroganckich słów w tym zawartych i zacznijmy może egzegezę myśli wodza. To znaczy... Czy rzeczywiście NATO miało jakiś obowiązek i my, jako Europejczycy, pomagać w tej wojnie?
Zacznijmy właśnie od samego początku. NATO jest sojuszem obronnym państw europejskich i wszystkie przepisy NATO i regulacje i praktyka dotychczasowa była taka, że dotyczy to wyłącznie tak zwanego teatru europejskiego. Czyli jeśli sojusznicy europejscy zostaną zaatakowani w ramach NATO, Stany Zjednoczone, no i wszyscy uczestnicy NATO, pomagają sobie, ale wyłącznie na teatrze europejskim. Nie dotyczy to Bliskiego Wschodu, nie dotyczy to ani Azji, nie dotyczy to również Afryki. Krótko mówiąc, to jest pierwsza sprawa. Drugą sprawą jest to, że jeśli zaczyna się operację i chce się, operacje zbrojne, jeśli chce się wsparcia sojuszników, to się wcześniej z nimi konsultuje i uprzedza. Przypomnę tutaj naszym widzom, że Stany Zjednoczone, podejmując operację przeciwko Iranowi, nie konsultowały się wcześniej, nikogo wcześniej nie uprzedzały. Trzecim elementem jest to, jeśli użyję tego porównania, którego pan użył, że podpaliłem dom i teraz radźcie pomagać mi gasić ten pożar, to tak naprawdę On był, jak to się mówi, już tylko drugim etapem, bo tak naprawdę podpalił cały Bliski Wschód premier Izraela Netanyahu, który pierwszy rozpoczął tą operację. On naciskał na Trumpa, żeby go wsparł, i cała operacja, niezależnie ile godzin trwało między pierwszym uderzeniem izraelskim a uderzeniem amerykańskim i na ile to było skoordynowane, to przypomnijmy, że operacja była w interesie Izraela samego, który twierdził, że jest zagrożone przez Iran, co było nieprawdą. Amerykanie w ciągu tych kilku dni, które poprzedzały operację, uzyskali znaczące postępy, a właściwie sukces w negocjacjach z Iranem, o czym co ujawnił szef dyplomacji omańskiej, który był pośrednikiem w tych negocjacjach. Krótko mówiąc, Amerykanie w dzień rozpoczęcia operacji mieli na stole tak naprawdę gotowy, bardzo daleko idący układ korzystny dla siebie, powodujący nie wiadomo dokładnie na jakich warunkach, ale ograniczenie czy też w ogóle demontaż części przemysłu nuklearnego i pozbycia się tego wzbogaconego uranu. Co więcej, ograniczenia zbrojeń irańskich, co więcej, otwarcia wszelkich inwestycji dla Amerykanów w przemyśle naftowym irańskim i w ogóle w przemyśle oraz pełną jawność, jeśli chodzi o to, co się dzieje w samym Iranie. Były to warunki, jak twierdził szef dyplomacji omańskiej, niebywałe i właściwie wystarczyło tylko tej rundy, która miała się odbyć w 3 dni po rozpoczęciu operacji przeciwko Iranowi, żeby zawrzeć porozumienie, i to porozumienie byłoby właściwie wielkim sukcesem bez wydania ani jednego dolara. To porozumienie było całkowicie nie na rękę Izraelowi, ponieważ uniemożliwiało rozbicie, o czym marzyli przywódcy Izraela, rozbicie Iranu, unicestwienie go polityczne, gospodarcze i militarne. W związku z tym rozpoczęli tą operację i czy ona została uzgodniona w ostatniej chwili, czy też nie, nie ma większego znaczenia, bo tak naprawdę cała wojna i to, co się dzieje na świecie z ropą naftową i gazem, no jest jakby w cudzysłowie można powiedzieć winą, czy też za sprawą rządu izraelskiego.
No tak, ale to, bo zaraz, drodzy Państwo, przejdziemy do tego konfliktu wobec użycia baz krajów europejskich, bo to jest największą teraz kością niezgody między Ameryką a Europejczykami i dlatego te gorzkie słowa słyszymy od Hekseta, Trumpa i Rubio. Ale tu się zatrzymamy może na chwilę, bo w tym wczorajszej konferencji nocnej właściwie w gabinecie owalnym Trump powiedział, wcale nie było moim celem obalenie reżimu. Mimo że tak mówił, przecież sam słyszałem tyle razy. Było nim cofnięcie Iranu do epoki kamienia łupanego. Przecież to jest język Izraelczyków. Izraelski doradca Trumpa, przepraszam, doradca premiera Netanyahu dokładnie tak powiedział, że celem Izraela nie jest tam obalanie reżimu, uran, bo to nikogo nie obchodzi, tylko chodzi o to, żeby zdemolować jak najbardziej ten Iran. I teraz Trump właściwie zmienił cele operacji na izraelskie, można powiedzieć.
Tak, ale pamiętam, jeśli pan ty powiedział o tych bazach, które teraz są no, jakby największą kością niezgody. I Amerykanie mają swoje bazy w Europie. Pamiętamy o tym odmowie Hiszpanii zarówno korzystania z baz amerykańskich do ataku na Iran, jak i prawa przelotu nad Hiszpanią. Podobne zakazy pojawiły się we Francji, pojawiły się we Włoszech. I przypomnijmy, na jakich zasadach działają. Tak, i przypomnijmy, na jakiej zasadzie to działa. Bazy amerykańskie mają prawo funkcjonowania, ale do operacji zbrojnych czy lądowania samolotów lecących na operację zbrojną, tak jak to było w tym przypadku, czy lecących z bronią do konfliktu, wymagana jest wcześniejsza, jak to się mówi, zgłoszenie tego dyplomatycznym, drogą dyplomatyczną w ramach NATO. Co więcej, uzyskanie zgody rządu i parlamentu poszczególnych krajów, Hiszpanii, Francji i Włoch. I teraz Amerykanie nie zgłosili tego, uznali, że transporty z bronią lecą sobie, no bo im tak sobie życzą. Samoloty z bronią będą leciały na bombardowanie Iranu również i będą międzylądowały w celu zasilania się w paliwo w tychże krajach, ale bez żadnego uprzedzania. No było to ewidentne naruszenie wszelkich postanowień pisemnych obowiązujących w ramach NATO i tych dwustronnych między Amerykanami a tymi poszczególnymi krajami. Krótko mówiąc, Amerykanie naruszyli te porozumienia. Co więcej, Europejczycy wskazują, że nie byli konsultowani w sprawie, tak jak powiedziałem, wojny i agresji na Iran. Jest to operacja, wojna amerykańska, a głównie izraelska. Oni w tym nie biorą udziału. Krótko mówiąc, nie należy na nich w ogóle liczyć. I jest to zgodne z tymi obowiązującymi zasadami w ramach NATO. Krótko mówiąc, pretensje czy Hekseta, czyli ministra wojny amerykańskiego, czy też samego Trumpa, są całkowicie bezzasadne. Ta wojna nie jest wojną, wojną Europejczyków z Iranem.
Dokładnie, ale proszę zwrócić uwagę, że w ogóle Pakt Północnoatlantycki, już abstrahując, o jaki teatr wojny chodzi, bo przecież na przykład jak był Irak, mimo że to jest Bliski Wschód, no to zadziałał, czy tam Afganistan, ten piąty artykuł NATO, ale jest paktem obronnym, a Ameryka tutaj atakuje. W związku z tym nie ma obowiązku przyjścia na ratunek, jak ktoś zaatakował, a potem ma kłopoty, bo mu nie wyszła agresja. Ale jeszcze do tych baz wróćmy, bo jest na przykład kazus ciekawy konfliktu i dzikiej awantury między Ameryką a Włochami. To była baza na Sycylii, nazywa się ta baza Signorella, tak. I sytuacja była absurdalna, bo bombowce amerykańskie już były w powietrzu, załadowane tym wszystkim i nagle dzwonią do wieży kontrolnej, słuchajcie, chcemy u was międzylądować. I oni powiedzieli, no nie ma mowy, no przecież wy możecie tą bazę używać do logistyki, ale trzeba powiedzieć wcześniej, a nie, że wy będziecie bombardowali, bo nie powiedział pan jeszcze o tym, że to się też wiąże z ryzykiem. Jeżeli Iran ma rakiety 4000 km zasięgu, to przecież Amerykanie narażają swoich sojuszników w ten sposób na odwet.
Sprostujmy tutaj dwie rzeczy, jak to się w tej wojnie w ogóle fake newsów, która się odbywa wokół konfliktu w Iranie i na Bliskim Wschodzie. Po pierwsze, Irańczycy podobno według Amerykanów, a głównie Izraelczyków, mają te rakiety 4000 o zasięgu 4000 kilometrów, ale według wielu źródeł wywiadowczych i przecieków z Bliskiego Wschodu, te rakiety mają zasięg wyłącznie 2000. I to, co zostało wystrzelone w kierunku Diego Garcia, nikt nie wie naprawdę, gdzie te rakiety były, gdzie je strącono. Krótko mówiąc, nie ma potwierdzonego przez źródła wywiadowcze i inne faktu, że Iran posiada rakiety tak dalekiego zasięgu. Straszenie 4000 było konieczne po to, żeby strażyć Europejczyków, że te rakiety mogą dolecieć do Londynu. I o to głównie chodziło i prawdopodobnie rzeczywiście tych rakiet o tym zasięgu nie ma. Druga sprawa, która jest, to jest taka, że jeśli chodzi o Irak, operacja iracka po pierwsze miała charakter defensywny, ponieważ zostali Amerykanie zaatakowani w Nowym Jorku i to była jasna operacja, Al-Kaidy, która co prawda w Iraku nie miała swoich baz i to jest zupełnie jakby inna sprawa. Druga rzecz, operacja została uzgodniona wcześniej, konsultowana i kraje, czego obecnie nie chcą uczynić, kraje NATO dokonały wpłat do funduszu amerykańskiego do operacji na terenie Iraku. Teraz Amerykanie zaczynają domagać się, o tym też jeszcze nie mówiliśmy, żeby to Europejczycy pokryli koszty operacji w Iranie, twierdząc, że walczą za ropę dla Europy. Zresztą Amerykanie domagają się również, żeby nie tylko potrącić to wszystko i wymusić kontrybucję wojenną na Iranie, jeśli on przegra wojnę, żeby zapłacił za tą operację, ale domagają się również od krajów arabskich, żeby to one zapłaciły za udział amerykański w operacjach przeciwko Iranowi, a znowu już mówiliśmy o tym w naszym poprzednim spotkaniu, kraje arabskie nie były konsultowane w tej sprawie, przynajmniej tak twierdzą oficjalnie, i co więcej, nie wyraziły zgody na korzystanie przez Amerykanów z ich baz na terenie tych krajów w akcjach przeciwko Iranowi. Krótko mówiąc, wygląda na to, że Amerykanie chcą i zarządzają wszystkim tak jednoosobowo, a pozostali nie mają wiele do gadania, tylko że muszą płacić za operacje podejmowane nie w ich imieniu.
Ale panie Mariuszu, przecież to jest w ogóle mrożek, bo przecież cieśnina Ormuz była otwarta przed tą operacją. Ja widziałem Rubio, widziałem Hekseta, którzy mówią, niewdzięczni Europejczycy, nie pomagacie nam odblokować cieśniny Ormuz, a to przecież wasza ropa tamtędy płynie. My nie potrzebujemy tej cieśniny, bo my mamy naszą własną ropę, więc my walczymy dla was, żeby dla was otworzyć tą cieśninę. Ale przecież ona była otwarta przed tą wojną.
Co więcej,
to jest jakieś szaleństwo, że dorośli ludzie w krawatach, szefowie departamentów, prezydent Stanów Zjednoczonych opowiada takie androny, które sprzeczne są z jakąkolwiek podstawową logiką. No.
Po pierwsze, Europa nie była w stanie wojny ani konfliktu z Iranem. Były spory, zresztą to nie Europa zrywała poprzednie porozumienie z roku 2017 i 2018, jeśli chodzi o wzbogacanie uranu i embargo wobec Iranu. To zerwał właśnie Trump w czasie swojej pierwszej kadencji. Gdyby to porozumienie obowiązywało, być może udałoby się wynegocjować już wcześniej ograniczenie wzbogacania uranu i zbrojeń irańskich w regionie. To jest pierwsza sprawa. Drugą sprawą jest to, że właśnie bardzo trudno trafić za wypowiedziami prezydenta Trumpa, ponieważ zdarza się, że jednego dnia on mówi jedną tezę, wygłasza tak, jak pan mówił o obaleniu reżimu i wspomożeniu Irańczyków w obaleniu złego reżimu i wprowadzenia tam demokracji, a drugiego dnia w ogóle o tym nie mówi. Co więcej, ostatnie doniesienia z Iranu, potwierdzone zresztą przez agendy ONZ-owskie, które tam funkcjonują, charytatywne między innymi, wskazują, że obecnie większość bomb spada na cele cywilne. Okazało się, że jeśli te dane są prawdziwe, to bardzo trudno, więc zastrzegam się, że nie wiadomo, na ile one są dokładne. Mówi się, że około 1400 zostało wojskowych trafionych bombami i zginęło od bomb amerykańskich czy izraelskich, a około 1500 cywilów, w tym ponad 200 dzieci. Kiedy spadają bomby nie tylko na cele wojskowe, ale spadają na szkoły. Pamiętamy tą rakietę Tomahawk, która uderzyła w szkole dla dziewczyn, szkołę podstawową, ale spadają na ośrodki medyczne, spadają na ratowników, spadają na karetki sanitarne. Krótko mówiąc, ta wojna toczy się nie tylko w wymiarze, czysto w wymiarze wojskowym, ale uderzenia są w ludność cywilną, która cierpi. W Iranie są zdjęcia i to są potwierdzone, kiedy ludzie odkopują i ratownicy odkopują ruiny zawalonych cywilnych obiektów. Te obiekty rzekomo były blisko obiektów wojskowych, ale precyzja bombardowań i tak dalej. Krótko mówiąc, konwencja genewska w sprawie prowadzenia wojny, jest taka konwencja, mówi, że należy maksymalnych starań dołożyć, aby działania przeciwko celom wojskowym nie godziły w ludność cywilną. A mamy w Iranie już ponad 4 miliony ludzi, którzy uciekli przed tymi bombami i są praktycznie uchodźcami w swoim kraju. Krótko mówiąc, ta wojna wcale nie jest taka czysta. Kiedy zbombardowano teraz, a zbombardowano jedną czy właśnie dwa zakłady odsalania wody morskiej, to jest bardzo ważne dla Iranu, bo tam naturalnych źródeł wody jest mało, zbombardowano niektóre zakłady energetyczne, to jest wbrew konwencji genewskiej.
Niektórzy widział pan, przepraszam, panie Mariuszu, widział pan, że dzisiaj w nocy zbombardowali fabrykę z lekarstwami na nowotwory?
No więc właśnie, zostały zbombardowane dwa uniwersytety. Amerykanie twierdzą, że tam były prace fizyków atomowych, toczyły się, ale uniwersytet ma wiele wydziałów. Krótko mówiąc, wiele pretekstów jest i wielu komentatorów amerykańskich mówi o tym, że trzeba to zakrawać o zbrodnię wojenną. Izrael w tym celuje, jeśli chodzi, nie omawiamy teraz sytuacji, która się dzieje w południowym Libanie i która była w strefie Gazy, ale sytuacja przypomina upiornie tą sytuację, kiedy bombarduje się wszystkich, bo są naszymi przeciwnikami, niezależnie są cywilami. I trudno teraz oczekiwać, na co Amerykanie, a głównie Izraelczycy liczyli, bo doradca premiera izraelskiego mówił o tym wręcz. Zbombardujemy władze centralne irańskie i w ten sposób pobudzimy ludność miejscową do wystąpień masowych i że to oni obalą reżim. Liczyli na to, że rękami Irańczyków obalą reżim i osiągną swoje cele militarne, co się nie udało. Przypomnijmy, że następuje takie zjawisko, o którym wspominaliśmy już. Na początku to władze zabiły dwóch czy trzech członków mojej rodziny w czasie demonstracji styczniowych i jestem wściekły i chcę obalenia tych władz, ale teraz bomby amerykańskie i izraelskie spadają na moją rodzinę i kolejni członkowie tejże rodziny giną teraz już nie od pocisków reżimowych, tylko giną od pocisków amerykańskich i trudno tu oczekiwać, żeby ci, którzy byli przeciwnikami reżimu, teraz z entuzjazmem powitali ofensywę izraelską i amerykańską. Z grono zwolenników, to wskazują rozmowy prowadzone przez czarny internet, bo taki funkcjonuje jeszcze w Iranie, którzy wskazują, że część cieszy się z bombardowań koszar reżimowych, Basidżi, prawda, i gwardii rewolucyjnej, ale część zaczyna mówić zaraz, ale bomby spadają na mój dom został zniszczony, została zniszczona apteka, w której udzielano pomocy ciężko rannym. Krótko mówiąc, operacja nie ma czystej wojny i to jest dowód na to, co się dzieje w Iranie. Jeśli teraz operacja zostanie zakończona w ciągu 2 tygodni, to się okaże, że żaden z celów amerykańskich nie został osiągnięty.
Właśnie.
Ponieważ tak naprawdę, co się okazuje, o czym jeszcze mało Amerykanie mówią, kraje Zatoki Perskiej wystrzelały się praktycznie ze swoich rakiet Tomahawk, bo zostało im zaledwie 400 rakiet, co starczy zapewnie na tydzień albo na dwa. Amerykanie też mają bardzo uszczuplone zasoby Tomahawków. To samo jeśli chodzi o rakiet przeciwlotniczych, to samo jeśli chodzi o Izrael. Ściągają swoją broń z rejonu Korei Południowej, z rejonu Tajwanu, uszczuplając swój potencjał defensywny w tymże rejonie, a tam przecież jest Korea jeszcze północna i Chiny. Krótko mówiąc, Amerykanie gwałtownie uszczuplają swoje zasoby militarne, co więcej, zaczynają szukać tychże rakiet wśród swoich sojuszników. Stąd też te przecieki, że proponowali Polsce, żeby jedna bateria rakiet przeciwlotniczych Patriot została oddelegowana na Bliski Wschód. To są gesty trochę rozpaczliwe. Generałowie, którzy współpracowali z prezydentem Trumpem za poprzedniej kadencji, mówią, że niestety wydaje im się, że żadnego planu strategicznego prowadzenia wojny z Iranem nie było i że kierownictwo amerykańskie, a głównie prezydent Trump, prowadzą tą wojnę na tak zwane wyczucie. Co im się wydaje, no to w tym momencie zrobimy, co nie ma uzasadnienia militarnego, a pamiętajmy, że wszelkie plany wojskowe rzeczywistość bardzo weryfikuje negatywnie. Czyli jeśli nie mamy w ogóle żadnego planu i działamy trochę na oślep, no to operacja przypomina troszeczkę tłuczenie się, jak to się mówi, gdzieś uliczne bójki chuliganów, a nie operację zbrojną. Co więcej, jak wcześniej mówiliśmy o tym, Europa nie miała i nie ma żadnego interesu w zapalaniu Bliskiego Wschodu. Ten konflikt, nawet jeśli zostanie przerwany zawieszeniem broni, czy też jakiej innej formule, to nie oznacza wcale wygaszenia ogniska na Bliskim Wschodzie. Iran będzie starał się odegrać się na Amerykanach i na Izraelczykach. W jaki sposób, to trudno na razie określić, ale tak naprawdę zagrożone zostały bardzo poważne źródła dostaw ropy naftowej i gazu. To zapewne w ciągu najbliższych tygodni nie wygaśnie. Kryzys światowy już jest naftowy, gospodarczy, zaczyna się rozkręcać na pełną skalę. Mówi się o tym, że linie lotnicze europejskie już nie mają paliwa lotniczego, wojskowi jeszcze mają, ale to dotyczy również gospodarki. Mówi się o tym, że jeśli kryzys się będzie przeciągał i cieśnina będzie nadal zablokowana, to ropa naftowa może sięgnąć cena za baryłkę $200. Przypomnę, że teraz jest 110. Krótko mówiąc, perspektywa kryzysu jest wielka. Ci, którzy wcześniej mówili, że obawy, że jak zablokuje się cieśninę Ormus, to gospodarka nie dozna zbytnich dużych strat, no to grubo się mylili, co widzimy już obecnie, że wszyscy sięgają po zapasy strategiczne ropy naftowej, co może sięgnąć, takie te łagodzące środki mogą się wystarczyć na 2-3 tygodnie, może na miesiąc, ale nie na dłużej. Krótko mówiąc, zostaliśmy wplątani w ogromny konflikt, zwycięzców tutaj nie ma, sytuacja jest beznadziejna, bo tak naprawdę reżim w Iranie nadal trwa. Co więcej, tak naprawdę widzimy, że i co przed czym przestrzegano, że zabicie tych znanych nam przywódców irańskich, których uważaliśmy za bardzo nieprzejednanych, wręcz ekstremistycznych, doprowadzi do dojścia do władzy przez jeszcze bardziej twardych ludzi, których nazwisk, co więcej, nie znamy. Tak naprawdę znamy tylko nazwisko szefa parlamentu irańskiego Galibafa i znamy nazwisko szefa dyplomacji Arakczego, który poprzednio negocjował. Pozostali są dla nas nieznani, a wiemy, że objęli funkcję. Krótko mówiąc, wydaje się, że reżim irański realizuje dosyć skutecznie strategię na przetrzymanie. Pamiętajmy, że dla Iranu w ramach doktryny irańskiej którą znano jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu, nie jest wygranie wojny militarne przeciwko Stanom Zjednoczonym i Izraelowi, bo to jest niemożliwe. Dla nich wygraną jest przeciąganie maksymalne konfliktu, wciągnięcie w zdestabilizowanie gospodarki światowej w sposób maksymalny, co więcej, zdestabilizowanie Amerykanów przez wyczerpanie ich z jednej strony militarnie, no bo zasoby rakiet się kurczą, a z drugiej strony finansowo. Pierwsze dwa tygodnie wojny, o tym oficjalnie mówiono kongresmenom amerykańskim na briefingu przed 4 dniami, kosztowało ponad 16 miliardów dolarów. Miesiąc, danych nie ma oficjalnych, są utajnione, prawdopodobnie przekroczyły wydatki 30 miliardów dolarów. Departament Wojny wnioskuje do Kongresu o wyasygnowanie 200 miliardów dolarów. Dla tym, którzy nie pamiętają, przypomnę, że cała operacja, która trwa 5 lat w Iraku, bardzo kosztowna w istnienia ludzkie, w sprzęt wojskowy, bardzo żmudna, bardzo ciężka, chociaż toczyła się na terenie płaskim, zupełnie geograficznie, fizjograficznie, zupełnie łatwiejszym, znacznie łatwiejszym niż Iran, kosztowała 130 miliardów dolarów. Czyli obecny miesiąc kosztuje tyle, ile tam kosztowała, no, jeśli podzielimy te 30 przez 130, to ile mamy? No mamy 4, czyli za 4 miesiące, góra 5 miesięcy, koszt irańskiej operacji wyrówna się z operacją 5-letnią w samym Iraku. Amerykanie tego finansowo zapewne nie wytrzymają. Zresztą na to wskazują właśnie wypowiedzi nawet Hexeta, który w wywiadzie dla Al Jazeera mówił o pewnych, no już osiągniętych sukcesach, czyli osiągnięte sukcesy umożliwiają wycofanie się z całej operacji z hasłem wygraliśmy wojnę. Zresztą i prezydent Trump, i Hexet, i wielu innych przedstawicieli administracji waszyngtońskiej mówi, że wojna właściwie została wygrana i teraz są wahania. Albo zostało zniszczone 1/3 potencjału rakietowego Iranu, a według niektórych wypowiedzi nawet 90%. Krótko mówiąc, osiągnęliśmy militarne zwycięstwo, toczenie dalej wojny nie bardzo jest sens, w związku z tym wycofujemy się z tej operacji. No a kto po tym posprząta, no to już nie wiadomo bardzo.
No tak, ale to jest przyznanie się do porażki, no bo cele nie zostały osiągnięte, wbrew temu, co nie opowiadają. Zrobili wielką demolkę, wszystko zrozwalili, ale tak, reżim przetrwał, uranu nie zdobyli. W związku z tym oczywiście, że oni mogą się wycofać, ale Iran będzie dalej bombardował amerykańskie bazy i sojuszników amerykańskich w Zatoce Perskiej, no bo żeby rozpocząć wojnę, to wystarczy jeden kraj, ale żeby zakończyć, to potrzeba już dwóch. Jak no sobie Trump wyobraża, że on za 2-3 tygodnie zakończy wojnę? Dobra, koniec, wygraliśmy, do widzenia. A Iran powie, a my nie uznajemy tego zwycięstwa i będzie dalej tłuk po amerykańskich bazach. No i co wtedy?
Szachmat. Ja sądzę, że strategia irańska nie polega na tym, żeby znowu zadawać bardzo ciężkie i dotkliwe straty w ciągu krótkiego czasu. Im zależy na maksymalnym wydłużeniu tego konfliktu, ale w sposób pełzający. Dla nich generalne starcie, takie zderzenie, no to wiadomo, co się działo pierwszego tygodnia. Ogromne uderzenia amerykańskie, zresztą teraz nad Iran już przez wczoraj poleciały bombowce B-52, które są zabytkiem muzealnym, bo sprzed 50 lat, ale mają gigantyczny udźwig bomb i one lecą wtedy, kiedy właściwie obrony przeciwlotniczej nie ma. Czyli krótko mówiąc, militarnie Amerykanie są w stanie w każdej chwili zadać bardzo silne ciosy Iranowi, co jednak nie prowadzi, jak się wydaje, do zakończenia wojny. W związku z tym Iran może pełzająco nawet ograniczyć częstotliwość, o czym mówił Hexet w tym wspomnianym wywiadzie dla Al Jazeera.
Znaczy, że cytowany przez Al Jazeera chyba.
Tak. I on mówił, że znacząco spadła częstotliwość odpalania rakiet irańskich i dronów w kierunku państw Zatoki Perskiej, baz amerykańskich i Izraela, co może oznaczać, że Iran zaczyna oszczędzać swoje rakiety, ale nie zaprzestanie bombardowania. Psychologicznie ostrzeliwanie na przykład Izraela kilkoma rakietami, a nie kilkuset rakietami czy kilkudziesięcioma rakietami ma ten sam efekt, bo nie wiadomo, gdzie ta rakieta spadnie. Są to rakiety z głowicami kasetowymi, które są znacznie skuteczniejsze, rozpryskują się na dużym obszarze. Powoduje to duże zmęczenie dla ludności, która nieustannie musi biegać do tych schronów. Właściwie normalna działalność jest no, w znacznym stopniu sparaliżowana i taka wojna na wyczerpanie jest ogromnie niszcząca. Przypomnijmy sobie, kiedy Amerykanie mieli ogromne sukcesy militarne w Wietnamie, prowadzili wojnę, no rzeczywiście, jeśli chodzi o dominację militarną, była to ogromna, no a partyzanci uzbrojeni w znacznie słabszą broń jednak zwyciężyli, bo wzięli ich na przeczekanie, jak to się mówi. I to samo może oznaczać ze strony Iranu. Iran nie wygra konfrontacji krótkofalowej, natomiast na zmęczenie, na wydłużenie tego konfliktu wielomiesięcznego i postawienie pod dużym znakiem zapytania dostaw ropy naftowej, bo co widzimy już? Iran obiecuje przepuszczenie tankowców z ropą naftową z Zatoki Perskiej do tych wszystkich krajów, które nie popierają akcji amerykańskiej i izraelskiej. Po drugie, które będą płaciły w chińskich juanach, czyli chyba te zadania ciosu dolarowi jako walucie rozliczalnej i jednocześnie te juany w bankach chińskich są nietykalne, nie są w zasięgu sankcji jakichkolwiek amerykańskich. Czyli krótko mówiąc, mogą pokazać, że częściowo odblokują cieśninę Ormus, ropa popłynie do tych krajów, no, które nie będą odnosiły się wrogo, nie będą wspierały Amerykanów. Czyli to jest znowu wydłużenie tego konfliktu i gra na wyczerpanie.
No właśnie, ale proszę zwrócić uwagę, że wtedy Iran wyjdzie no niezwycięski, bo jest potwornie pokiereszowany, ale no tak, Amerykanie swoich celów nie zrealizowała, to Iran ogłosi, no to w takim razie wygraliśmy, ale po drugie, na stałe już będzie pobierał myto za cieśninę Ormus i będzie zarabiał olbrzymie pieniądze i w ten sposób odbierze sobie reparacje od całego świata za tą operację i sobie odbuduje kraj z pieniędzy z tych tankowców. Ale chciałbym jeszcze pana poprosić o powrót do tego tematu, bo poszliśmy w tę dygresję konfliktu europejsko-amerykańskiego wokół tej wojny. Mówił pan o Hiszpanii, która nie udostępniła swoich baz i przestrzeni powietrznej. Mówiliśmy o Włoszech i o tej bazie na Sycylii, ale bardzo ciekawa jest rozrywka z Francją. Trump opublikował znowu wściekłego tweeta. Tak, Francja była bardzo, bardzo niepomocna. Nigdy tego nie zapomnimy. Nie przepuściła naszych samolotów wyładowanych bronią i sprzętem do Izraela. I Izrael w odwecie zerwał wszystkie kontrakty zbrojeniowe i wszystkie kontakty z Francją, takie militarne. Proszę powiedzieć, czy tutaj jest jakaś rozgrywka Macrona też, który ma dosyć po prostu tego, co Izrael robi i Ameryka też przy okazji. I ja tylko chciałem od siebie dodać, czemu Trump się dziwi, jeżeli w telewizji Fox News kilka razy przedrzeźniał akcent Macrona i robił sobie z niego jaja i opowiadał o nim jakieś takie dosyć nieprzyjemne anegdoty.
No, w polityce indywidualne takie wycieczki mogą mieć, ale tylko trzeciorzędne znaczenie. Tak naprawdę o co chodzi? O co chodzi Macronowi, nie tylko Macronowi, ale władzom francuskim? Otóż one nie chcą za żadną cenę być wplątane w konflikt bliskowschodni. Francja już kilkakrotnie obrywała, jeśli można tak powiedzieć, na Bliskim Wschodzie. Oni chcą mieć dobre stosunki z krajami arabskimi, a tam mają nadal jeszcze trochę wpływów. Co więcej, oni uważają, że tak naprawdę przeciwstawiając się Amerykanom, nie popełniają żadnego wykroczenia, o czym wspomniałem, przeciwko porozumieniom w ramach NATO, ponieważ ta wojna nie toczy się. Co więcej, oni wielokrotnie wzywali do tego, żeby nie dostarczać broni, która teraz służy przeciwko Iranowi, ale również służy do operacji w Gazie, bo w Gazie cały czas trwa ta podjazdowa wojna, cały czas giną ludzie, giną cywile. Operacja rozwija się w południowym Libanie. Izrael już nie tylko, że wyrzucił wszystkich do rzeki Litani z południowego Libanu, ale również z obszaru za rzekę Litani. Obecnie te deportacje, czyli wszyscy musicie opuścić swoje domy, uciekajcie gdzie się da, natomiast nie wolno wam tam być, że armia izraelska wyburza budynki cywilne, mosty w południowym Libanie, aż do obszaru mniej więcej do 50 km na południe od Bejrutu. Dzielnice południowe Bejrutu są regularnie bombardowane. Izrael twierdzi, że uderza w kryjówki partyzantów z Hezbollahu, ale tak naprawdę burzone są budynki cywilne. Bejrut zaczyna przypominać troszeczkę operację to, co się działo w Strefie Gazy. I ta broń amerykańska służy temu. A Francuzi, nie tylko zresztą Francuzi, wielokrotnie przestrzegali, że nie zgadzają się na to, aby Izrael zbroił się w broń, czy to europejską, czy amerykańską, no do prowadzenia operacji eksterminacyjnych, bo tak to wygląda. Przecież agresja na południowy Liban trwa nieustannie, zniszczenia są coraz większe. Obecnie Izraelczycy nawet ostrzeliwają wojska ONZ-u, ucierpiał polski wojskowy, na szczęście tylko został ranny. Natomiast czterech Indonezyjczyków z niebieskich hełmów zostało po prostu zabitych, ostrzelanych przez artylerię izraelską. Krótko mówiąc, Izrael rozszerza ten swój konflikt w sposób nieograniczony na Bliskim Wschodzie, w myśl doktryny, my będziemy niszczyli wszystkich, którzy nam się przeciwstawią. I polityka francuska jest to, przynajmniej nie mieszajmy się w to. Nie mamy żadnych środków, żeby powstrzymać wojny na Bliskim Wschodzie. Ani Francja, ani Unia Europejska nie są partnerami ani dyplomatycznymi, ani politycznymi, a już tym bardziej militarnymi, którzy mieliby jakiekolwiek możliwości powiedzenia nie i zablokowania tych konfliktów, a właściwie jednego wielkiego konfliktu, tylko bardzo rozprzestrzenionego. Natomiast nikt nie chce, żeby Europa wchodziła w ten konflikt i cierpiała, tak jak teraz cierpi w wyniku blokady naftowej czy też gazowej ze strony krajów Bliskiego Wschodu.
No tak, to bardzo to jest wyraźne, że Europejczycy ostro bardzo potępiają Izrael za to, co wyprawia w Libanie. Mamy do tego bardzo ostrą krytykę ze strony Unii Europejskiej, krajów Unii Europejskiej, tego kuriozalnego, drakońskiego prawa, które wprowadza karę główną tylko dla Palestyńczyków, a nie dla Żydów, w związku z tym jakieś w ogóle kuriozalne tam są działania, ale co mnie ciekawi, że Ameryka tak bardzo mocno w tych no, konflikcie, jeżeli tak można powiedzieć, czy sporze Europa-Izrael, opowiada się po stronie Izraela. Ja na przykład, i to wychodzi w takich drobnych sprawach, chociaż może nie drobnych, jest taka specjalna wysłanniczka do spraw sytuacji na terytoriach palestyńskich ONZ-u, nazywa się Francesca Albanese. Ona jest Włoszką. I przeczytałem dzisiaj przed naszym spotkaniem, że Amerykanie w zakarę, że ona mówiła głośno o ludobójstwie w Gazie, objęli ją sankcjami i zamienili jej życie w koszmar. To jest cytat, ona sama to opowiada. To jest już kolejny taki przypadek. Wcześniej był sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego, który prowadził sprawę przeciwko Izraelowi. On się nazywa Nicolas Guillot i on, jego życie też jest koszmarem. Nie może sobie zamówić, używać kart kredytowych, bo mu Amerykanie wyłączyli. Nie może podróżować, nie może rezerwować hoteli. Co się dzieje po prostu?
Ale mamy jeszcze dobry przykład, co się dzieje tak naprawdę. Były premier Izraela wystosował pismo, a właściwie wniosek do Międzynarodowego Trybunału w Hadze, żądając pociągnięcia do odpowiedzialności karnej jako zbrodniarza wojennego premiera Izraela i wielu wyższych rangą dowódców, wskazując na co? Że osadnicy, koloniści żydowscy strzelają do cywilów palestyńskich na zachodnim brzegu. Między innymi ostatnio był taki incydent, kiedy osadnik zastrzelił z rewolweru, strzelając w głowę, 4-letniej dziewczynce. Ponad 1500 Palestyńczyków w ciągu ostatniego roku zostało zastrzelonych przez kolonistów izraelskich. Niezliczone ilości samochodów spalone, domy spalone, pola popalone. I jak twierdzi w tym swoim piśmie premier, żaden z kolonistów nie został nawet zatrzymany do wyjaśnienia czy też złożenia jakichkolwiek wyjaśnień przez policję izraelską. Osadnicy cieszą się absolutną bezkarnością, czasami są wręcz zachęcani do aktów ekstremizmu w ramach przygotowywania czystki etnicznej. Krótko mówiąc, te wszystkie sankcje, które są polityka no wręcz rasistowska i faszystowska rządu Netanyahu, no rozkręca się na ogromną skalę, cieszy się to absolutnym poparciem ze strony obecnego rządu waszyngtońskiego. Europa na to patrzy bezradnie. Do tej pory protestowała, ale właśnie te protesty nic nie dają. Jeśli chodzi o wspomniane wcześniej embargo, czy też zatrzymanie transportów z bronią, to jest jedyny taki no, skromny, nieśmiały głosik sprzeciwu, ale tak naprawdę nie powstrzyma to Izraela, a doktryna amerykańska wskazuje, że głównym i najważniejszym i jedynym liczącym się sojusznikiem amerykańskim na świecie jest Izrael. Co więcej, również w wspomnianym wywiadzie Hexet i zresztą Trump w paru wpisach swoich na mediach społecznościowych wspominał, że tak naprawdę należałoby zrewidować postanowienia układu NATO i czy w ogóle Amerykanie powinni bronić Europy i wchodzić w te układy. Krótko mówiąc, po raz pierwszy, nie zdarzyło się to od czasu powstania układu, żeby ktoś groził wyjściem z tego i zostawieniem Europy samej sobie, krótko mówiąc, rozłamem, no, co pewnie w Moskwie strzelają korki od szampana, bo to jest pierwsza rzecz. Ale to jest znacznie gorzej. To oznacza, że każdy, w każdej chwili rządzący w Waszyngtonie może zakwestionować wszelkie zobowiązania sojusznicze amerykańskie i te zobowiązania nie wiadomo na ile są warte.
No właśnie, to może cytat teraz, pan pozwoli. Rubio, którego zawsze uważałem za najrozsądniejszego z tych ludzi Trumpa i umiarkowanego, w przeciwieństwie do na przykład takiego narwanego Hekseta, który mi się nie podoba, powiedział tak. Zawsze byłem wielkim zwolennikiem NATO, ale teraz będziemy musieli się zastanowić w ogóle nad, po tej wojnie, wojnie w Iranie, nad sensem tego sojuszu, przeanalizować w ogóle jak on ma teraz działać, bo jeżeli jest taka sytuacja, to jest cytat, że my mamy swoje bazy w Europie, żeby i Europejczycy nam je oddali, żebyśmy mogli ich korzystać, żeby wykorzystywać je do realizacji interesów bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Jeżeli teraz Europejczycy nam odmawiają użycia tych baz, no to on wyraził się, no to znaleźliśmy się na jednokierunkowej drodze, jak rozumiem, do rozpadu NATO. I to nie jest pierwsza taka wypowiedź, ale ja tak sobie pomyślałem, po pierwsze, to ta cała wojna nie leży w interesie bezpieczeństwa Ameryki, wbrew temu, co on opowiada, tylko w interesie bezpieczeństwa Izraela. A Europa nie ma z Izraelem żadnego paktu, w tym sensie, że Izrael nie należy przecież do NATO. Więc to jest w ogóle pomieszanie z poplątaniem, mam wrażenie, co ten człowiek opowiada. No ale te słowa mogą mieć bardzo poważne konsekwencje też dla naszego bezpieczeństwa Polski.
No to się możemy zastanawiać. Ponadto, czy kiedy dostaniemy zamówioną broń w Stanach Zjednoczonych, kiedy ona pójdzie na zamówienia izraelskie i amerykańskie. Ale mowę sprostowanie. To są tezy rządu obecnego, są poprzednich również, że Izrael jest zagrożony przez Iran. Ale przypomnijmy, że Iran ani razu nie zaatakował Izraela bez wcześniejszego ataku na Iran ze strony Izraela. Krótko mówiąc, jest to teza, która jest wysuwana przez obecne koła rządzące w Izraelu, ale nie tylko. Wcześniej również koła skrajnie prawicowe o tym mówiły, że właściwie wszyscy Arabowie zagrażają Izraelowi, czego nie było tak naprawdę od roku 73 października, kiedy próbowały kraje arabskie odzyskać utracone terytoria jak Synaj, prawda, i w Jordanii, to tak naprawdę żaden z krajów arabskich nie zaatakował później Izraela. Stosunki były całkiem poprawne, nawet z reżimem Asada, któremu Izraelczycy pomagali w rozbrajaniu kolejnych zamachów przeciwko sobie. Co więcej, to Izraelczycy współpracowali bardzo dobrze z reżimem Ajatollahu. Przypomnijmy to, w czasie wojny irańsko-irackiej, kiedy Izraelczycy dostarczali część sprzętu do wyposażenia wówczas jeszcze amerykańskiego armii irańskiej i stosunki były bardzo kwitnące, świetne. Wtedy Izraelowi w ogóle Iran nie zagrażał według tez oficjalnych. Teza o zagrażaniu wynika z doktryny izraelskiej o ekspansji koniecznej, czyli zaanektowania ziem palestyńskich, Gazy, Zachodniego Brzegu, być może Południowego Libanu, części Syrii, a w ogóle w najśmielszych planach o zajęcia od kanału Sueskiego aż do wód Eufratu, rozciągnięcia władzy izraelskiej, czyli krótko mówiąc dominacji regionalnego mocarstwa, no dosyć opresyjnego i ekspansyjnego. Więc teza o zagrożeniu Izraela jest w chwili obecnej, przed wojną z Iranem, była zupełnie nieuprawniona. Izrael posiada taki potencjał, ma broń atomową, ma około 100 bomb atomowych, czego żaden kraj arabski nie ma. Ma bardzo nowoczesną broń, świetną armię. Krótko mówiąc, jego potencjał militarny, finansowy i polityczny znacznie przewyższa to, co mogą zgromadzić jego przeciwnicy. Zresztą nikt w krajach arabskich tak naprawdę nie myślał, dowodzą tego ostatnie rozmowy, zresztą sondażowe rozmowy z politykami arabskimi. Nikt nie myślał o ataku czy jakimkolwiek zaszkodzeniu interesom izraelskim. Tak naprawdę kraje arabskie wręcz katastrofalnie biernie odnosiły się, zachęcając Izrael do kolejnych posunięć ofensywnych. Nikt nie bronił ani ludności w Gazie, przypomnijmy. Nikt nie bronił ataków przed atakami izraelskimi na Syrię, kiedy już został reżim Asada obalony, a te ataki trwają. Nikt nie buntował się czy nie protestował przeciwko łamaniu rozejmu w południowym Libanie przez Izrael, a taki rozejm od ponad roku obowiązywał, ale rozejm naruszany nieustannie nie przez partyzantów Hezbollahu, tylko przez armię izraelską. Krótko mówiąc, jest to teza odwrócona, ale służąca bardzo dobrze nie tylko polityce Izraela, ale również polityce amerykańskiej, który twierdzi, że musi umacniać Izrael jako główny filar Zachodu, a tak naprawdę polityka obecnych władz izraelskich szkodzi nie tylko interesom amerykańskim, interesom Zachodu przede wszystkim, ale również przeciwko samemu Izraelowi, bo ten Izrael nie wyrzuci wszystkich Arabów z tego regionu, będzie musiał w jakiś sposób z nim żyć, a trudno sobie wyobrazić, że porozumienia abrahamowe zostaną rozbudowane i że kraje arabskie uznają dominację Izraela i dyktat, bo to już nie chodzi nawet o dominację, o dyktat polityczny i militarny ze strony Izraela. Krótko mówiąc, zaognianie sytuacji z sąsiadami nie służy wcale ani polityce bezpieczeństwa, ani w ogóle dobrze pojętemu interesowi Izraela.
Oczywiście, oczywiście. No Izrael jest ustawicznym źródłem destabilizacji tego Bliskiego Wschodu. To jest oczywiste. No wystarczy przeanalizować historię tego regionu od 1948 roku, kiedy ten kraj powstał. Ale ciekawi mnie tylko to, że Amerykanie po prostu dają się tak wodzić za nos i ładują się na życzenie de facto Izraela w wojnę, która właśnie szkodzi amerykańskim interesom, szkodzi całemu światu, rozwala gospodarkę światową. No po prostu konsekwencje są straszne, a widziałem wczoraj wystąpienie Netanyahu, który powiedział z dumą, że same sukcesy na tej wojnie. Cały świat cierpi, ale Izrael osiąga sukcesy. Powiedział, że to jest droga do zbudowania super narodu, super kraju, który już powiedział, że tak, 55% strefy Gazy zostało zaanektowane na jakąś strefę buforową bezpieczeństwa. Cały południowy Liban, Syria, Iran w gruzach i na koniec powiedział tak, a teraz drodzy Arabowie, skoro cieśnina Ormus jest nieprzejezdna, no to zapraszamy, proszę skierować swoją ropę do Izraela, widział pan tą wypowiedź, rurociągami i my będziemy w naszych portach, będziemy mieli kurki i będziemy, tam będą podpływały na Morzu Śródziemnym do Hajfy i do Tel Awiwu tarkowce i tak będziemy sobie handlować. No przepraszam bardzo, ale to jest po prostu, nawet nie wiem, że szokujące, to jest wręcz śmieszne po prostu, co ten człowiek opowiada.
Ale to jest groźne. Przypomnijmy, co się działo w Europie, gdy jeden pan oświadczył, że ma super naród i super interesy i bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo groźne, dlatego że tak naprawdę Netanyahu jest winien nie tylko zbrodni wojennych, ale zbrodni w postaci na sumieniu i mentalności swojego narodu. O ile mniej więcej przed 90 rokiem, kiedy premier i prezydent Izraela zabiegali o porozumienia właśnie i uzyskali porozumienia z utworzenie autonomii palestyńskiej, wygaszenie tego konfliktu i właśnie perspektywy były bardzo dobre. I wówczas 50% społeczeństwa to popierało izraelskiego, to teraz mamy 80% społeczeństwa izraelskiego, które popiera atak na południowy Liban, na Iran, wojny z Arabami w Gazie i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, dokonała się jakby operacja na umyśle i mentalności Izraelczyków, o czym wspominają źródła lewicowe w wielu wypowiedziach, portalach, ale to są mniejszościowe, że 20% ludności Izraela uważa, że jest to polityka zgubna. Natomiast te 80%, które popiera akcje kolonistów żydowskich, mordowanie, zbrodnie wojenne i tak dalej, jest to katastrofa, no powiedziałbym ludzka, w wymiarze ludzkim. Moralne. Dlatego, że to społeczeństwo zostaje edukowane w kulcie agresji, kulcie dominacji i to będzie bardzo trudno cokolwiek zrobić. Pan mówi o Stanach Zjednoczonych. No ale otoczenie Trumpa i zresztą do niedawna jeszcze, teraz zaczyna się to troszeczkę zmieniać, ale tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych ktoś, kto popierał prawa Palestyńczyków do własnego jakby państwa czy autonomii, do ułożenia stosunków na zasadzie dwóch państw na Bliskim Wschodzie, Izraela i państwa arabskiego, pokoju na Bliskim Wschodzie opartego na kompromisie, nie miał szans na wygranie jakichkolwiek wyborów. Teraz zaczyna się to troszeczkę zmieniać, ale nadal to potężne lobby sprzężenia interesów rzekomo amerykańskich z izraelskimi wywiera wpływ na politykę i niestety to była kulminacja, jeśli chodzi o Trumpa, uderzenie na Bliski Wschód i rozpętanie kolejnej wojny, której tak naprawdę konfliktu, nawet jeśli zostanie zawarte prędzej czy później zawieszenie broni, nie uda się wygasić. To nie będzie. Przypomnijmy, co się działo w Afganistanie i czym to się skończyło dla Amerykanów, ucieczką i całkowitą katastrofą. Irak wrze i to widzimy teraz nawet, kiedy trwa wojna przeciwko Iranowi, to również spada, Amerykanie bombardują te formacje, które w ramach armii irackiej opowiadały się po stronie Iranu. Krótko mówiąc, w Iraku wcale bezpiecznie nie jest. Próbowaliśmy bardzo prostą, w cudzysłowie prostą sytuację rozwiązać w postaci obalenia Kaddafiego w Libii. No i jak wygląda obecnie Libia, wszyscy widzą. No rozpoczynanie konfliktów jest bardzo łatwe, natomiast jak to wykazała sytuacja na Bliskim Wschodzie, zakończenie tych konfliktów wcale proste nie jest, ani łatwe, ani szybkie i te konflikty się ślimaczą i stanowią potencjalny zapalnik kolejnych wybuchów na Bliskim Wschodzie. Mamy obecnie deklarację Huti w Jemenie, że będą ostrzeliwali rakietami statki płynące przez kanał Suezki, a więc zablokowanie kolejnej drogi morskiej. Czy to się uda, czy nie? Konflikt w Jemenie trwa już blisko ponad 20 lat. Jest bardzo krwawy i nikomu się nie udało, wbrew nawet izraelskie bombardowania amerykańskie południowego Jemenu nie przyniosły efektów w postaci obalenia Hutich. I tak naprawdę żaden z tych konfliktów, który został rozpętany na Bliskim Wschodzie, nie znalazł nawet swojego momentu przesilenia, a już tym bardziej wygaszenia.
Tak, to prawda, to prawda. A konsekwencje, drodzy Państwo, są globalne, bo Bliski Wschód jest, jak wiadomo, bardzo delikatnym instrumentem odpowiedzialnym za olbrzymią część surowców, które używa cały świat. Na koniec w takim razie podsumujmy sprawę tego, bo to jest takim głównym leitmotivem naszego dzisiejszego spotkania, tego konfliktu Europy, który de facto ta Europy z Ameryką, który ta wojna wywołała. Więc tak, Szwajcaria odmówiła Amerykanom, Francja odmówiła Amerykanom użycia ich przestrzeni powietrznej i do przerzutu broni na Bliski Wschód. Włochy, prezydent Niemiec bardzo ostro powiedział, że ta operacja jest naruszeniem prawa międzynarodowego, kolosalnym błędem, jest w ogóle skandaliczna. Polska odmówiła przekazania patriotów według tych źródeł Rzeczpospolita podała, że Trump zgłosił się z taką prośbą i w efekcie Trump i jego współpracownicy straszą, że skoro nie pomogliście nam z Iranem, to my wam nie pomożemy z Rosją. Jak, czy to rzeczywiście tak będzie? Czy może jak opadnie kurz bitewny, to się trochę uspokoi? Czy też wchodzimy w epokę, że Europa musi sobie sama radzić ze swoimi zagrożeniami? No i jak to zrobić bez Amerykanów?
To na pewno. Dodajmy jeszcze do tych krajów, które zabroniły Amerykanom, jest Hiszpania, bardzo zdecydowanie przeciwko, ale problem polega na czym, że Amerykanie wydają się całkowicie lekceważyć agresję rosyjską na Ukrainę i to, co się dzieje i zagrożenie z tego płynące do Europy. Przypomnijmy, że wojskowi europejscy, francuscy generałowie, niemieccy mówią o tym, że można się liczyć ze zagrożeniem militarnym ze strony Rosji w roku 28-29, że może ona zaatakować Narwę, ten rejon tam w Estonii, prawda, jako casus belli, próbować odegrać się na Europie. Rosja czuje, że Ameryka nie stoi już za Europą, że zostawia Europę trochę sobie. W momencie, kiedy ten konflikt jest niesłychanie ważny, on się toczy już od ponad 4 lat. Konflikt w Zatoce Perskiej wywołany przez Amerykanów i Izraelczyków trwa od miesiąca zaledwie i wcale nie był konieczny i potrzebny. Tak jak wspominałem, można było osiągnąć porozumienie dyplomatyczne bez wydania $1. Dla nas problem polega na czym? Że my jesteśmy w obliczu wielkiego zagrożenia i co się będzie działo, jeśli Ukraina nie uzyska odpowiedniego wsparcia i zacznie ewidentnie przegrywać, a nie daj Boże upadnie? Co się stanie, jeśli Rosja uzna, że ma pole do manewru całkowicie swobodne w Europie, to jest dla nas istotne zagrożenie. I w tym kontekście, jeśli Ameryka mówi, Radźcie sobie sami, zagrożenie nie jest nasze, a wcześniej pojawiły się przecieki, że żądali od Ukrainy oddania Krymu, koncesji terytorialnych, podporządkowania się dyktatowi rosyjskiemu. To oznacza, że dla Amerykanów Europa nic nie znaczy. Oni, dla nich liczy się Izrael, dla nich się liczą pojedynek z Chinami gospodarczy na razie, a być może potem militarny. Krótko mówiąc, zostajemy sami i trzeba to, co pan powiedział, zacząć liczyć na własne siły, rozbudowywać je i tak naprawdę musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Broń amerykańska podobno, nie jestem ekspertem wojskowym, więc tutaj mówię podobno, cytuję, zawiera pewien element, którego nie może, bez którego Amerykanie mają kody dopuszczające użycie tej broni przeciwko przeciwnikom. Jeśli nie wyrażają zgody, nie dają tych kodów i ta broń jest bezużyteczna. Czy to jest prawda, czy nie? Nie wiem, znak zapytania, ale to oznacza, nawet jeśli tych kodów nie ma, bez zgody amerykańskiej nie można użyć broni amerykańskiej, co się okazało na Ukrainie, że ani tomahawków, ani rakiet dalekiego zasięgu nie mogą użyć w Rosji, bo Amerykanie nie wyrażają na to zgody. To samo może dotyczyć nowoczesnych samolotów i innych rodzajów broni. Krótko mówiąc, Amerykanie mają klucz w ręku, czy się zgadzają na konflikt, czy się nie zgadzają na konflikt, a to jest bardzo ryzykowne, bo jeśli się okaże, że interesy amerykańskie wobec Rosji są zupełnie inne niż interesy Europy z Rosją, to się może okazać, że zostajemy całkowicie sami i bez broni, na którą liczyliśmy i na wsparcie, na które liczyliśmy. Krótko mówiąc, sytuacja jest bardzo niepewna, niebezpieczna. Składanie deklaracji, że możemy się wycofać z NATO, jest już świetnym sygnałem dla Rosji, która zaczyna czuć, że zaczyna być, łapie drugi oddech, jak to się mówi. Tak. I to jest w sytuacji obecnego, niestabilnego świata niesłychanie niebezpieczne i rokuje bardzo źle na przyszłość.
Dobra puenta. Ja na koniec chciałem tylko powiedzieć, że już abstrahując, czy oni mają te kody źródłowe, czy to wyłączą, czy nie wyłączą, to ta wojna, proszę zwrócić uwagę, pokazuje, że te wszystkie super drogie amerykańskie zabawki, te patrioty, te rakiety, po prostu nie przystają do wojny nowoczesnej, asymetrycznej XXI wieku, o czym się przekonała Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. To znaczy, jak ruszają te roje tanich dronów, no to Amerykanie tłuką rakietami Patriot za kilka milionów, za 4 miliony w drony, które są warte, nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy dolarów. W związku z tym wydaje mi się, że to jest też lekcja z tej wojny, że ten gigantyczny amerykański przemysł zbrojeniowy, który produkuje mało i drogo, już nie odpowiada na wyzwania nowoczesnej wojny. Myślę, że wniosek dla Polski jest prosty. Zamiast tych patriotów za grube miliardy, to budujmy jakieś nowoczesne, tanie, w dużej ilości, we współpracy, nie wiem, na przykład z Ukrainą, jakieś antydrony, czy też nasze własne szachedy. To jest chyba też taki wniosek, który z tego wypływa.
Wygląda na to, że Ukraińcy opanowali do perfekcji sposób prowadzenia nowoczesnej wojny, bardzo skuteczny, właśnie przy pomocy dronów, że to jest przyszłość i tak naprawdę należy wyciągnąć lekcje z tego toczącego się konfliktu na Ukrainie i żeby tak naprawdę spojrzeć na to, że nowoczesna broń, bardzo zaawansowana, bardzo droga, nie zawsze jest bardzo skuteczna. Przypomnijmy, że kraje Zatoki Perskiej praktycznie się wystrzelały z nowoczesnych rakiet, kosztowało to mnóstwo, nie zapewniło to żadnego bezpieczeństwa, a pamiętajmy, że jeśli użyje się zmasowanej broni właśnie w postaci dronów, ja nie mówię o rakietach, tylko o dronach, to się może okazać, że bardzo szybko obrona przeciwnika przy pomocy nowoczesnych rakiet zostanie wyczerpana zupełnie i te drony zdominują pole walki. Tak naprawdę na polu współczesnym czołgi, rakiety nowoczesne i nowoczesne samoloty nie odgrywają już tak wielkiej roli. Obserwujmy to, co się dzieje i nauki, jakie płyną. Przypomnijmy jeszcze jedną rzecz, że ostatnio do Arabii Saudyjskiej, do Bahrajnu pojechali wojskowi ukraińscy uczyć tamtejszych wojskowych, jak walczyć z rakietami, jak walczyć z dronami przy pomocy nowoczesnego sprzętu, które posiada i taktyki oraz nawet strategii wojennej, którą rozbudowała w sposób doskonały Ukraina, I te lekcje należałoby wyciągnąć, dlatego że nie daj Boże, przyszły konflikt w Europie nie będzie toczył się przy pomocy rakiet bardzo zaawansowanych, bardzo drogich. Będzie toczył się przy pomocy broni, no właśnie tej cybernetycznej, tanich dronów, tylko na ogromną skalę. Jest to niesłychanie groźne dla nas, dlatego że my żyjemy tak jak wojskowi w czasie II wojny światowej. Druga wojna światowa, wszyscy się szykowali, że będzie wyglądała jak pierwsza. Konie, kawaleria, artyleria polowa, wszyscy lekceważyli czołgi, które wówczas były nowoczesnością. Teraz taką nowoczesnością, jak wówczas czołgi, są obecnie drony.
No tak, a 39 rok nie może się, drodzy Państwo, oczywiście powtórzyć. Moim i Państwa gościem był pan Mariusz Borkowski. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I przypomnę, że nasz gość jest byłym korespondentem na Bliskim Wschodzie, ekspertem zajmującym się tym regionem. Bardzo panu dziękuję za ten wywiad i no cóż, życzę wszystkiego dobrego.
Ja również w tych ciężkich czasach.
Dokładnie. Jakoś się trzymamy. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję za całe wsparcie, które od Was otrzymujemy na Patronite, na YouTubie, ale liczy się oczywiście każdy sub, każdy kciuk i każdy komentarz. Polecam naszą księgarnię internetową historiarealna.pl. No i przypominam wiadomość dnia. Mamy nowego partnera technologicznego. To jest Lantre, rewelacyjny dystrybutor sprzętu marki Apple. Także kciuk dla Lantre. I przypominam, że kod rabatowy dla widzów Historii Realnej to Historia 100, co daje Wam 100 zł zniżki przy zakupie za minimum 1999 zł, jak Apple to Lantre. Kciuk dla Militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie, a kod rabatowy to Historia Realna. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie i o kodzie rabatowym oczywiście dla widzów Historii Realnej w opisie pod tym filmem. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.